siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Aluron CMC Warta Zawiercie po raz pierwszy zdobywa Puchar Polski. Dzisiaj wygrywa w meczu finałowym 3-1 z Jastrzębskim Węglem i jesteśmy tutaj wraz.
Filip Kurfanty ze studia z Tauron Areny, tak jak wczoraj.
Tak, z Filipem jesteśmy tutaj, żeby ten turniej, ale głównie ten mecz finałowy podsumować. 4 razy ostatni pod rząd grała Zaksa z Jastrzębskim Węglem. W finałach czterokrotnie to Zaksa wygrywała. Wydawało się i tak można było zakładać przed dzisiejszym meczem, że skoro nie ma Zaksy w finale, to jest bardzo duża szansa dla Jastrzębia, a mimo to znowu znaleźli swojego pogromcę. No nie jest im ten puchar pisany, ale zanim o Zawierciu, to myślę, że czas zanim powiedzieć o Jastrzębiu i o tym, jak ten mecz z ich perspektywy wyglądał, co decydowało. Więc można powiedzieć, że wczoraj Jastrzębie skończyło mniej więcej o 17:00 spotkanie, dojechało do hotelu, miał więcej czasu na regenerację. Zawiercie grał projekt w 3 setach, ale dużo później, o 20:00 skończyło i też dużo później to wszystko trwało. I wydawało się, że może ten czas regeneracji mieć duże znaczenie. A wyglądało w tym spotkaniu tak, że od początku to Zawiercie weszło w to spotkanie dużo głodniejsze, prawda?
Zgadzam się, chociaż nie wydaje mi się, żeby albo Jastrzębie, albo Zawiercie jakoś cierpiało fizycznie w tym meczu. Uważam, że obie drużyny były fizycznie dobrze dysponowane. Nawet pod takim kątem, że mówisz, Zawiercie teoretycznie później skończyło mecz, miało trochę mniej czasu na regenerację, a miałem takie poczucie, że z biegiem meczu oni musieli sięgnąć po coraz mocniejszą zagrywkę, żeby być w stanie przełamać side-out Jastrzębia i tą mocną zagrywką z biegiem meczu zaczyna trafiać, a raczej na logikę by wychodziło, że jeśli byliby zmęczeni jakoś znacząco, no to ta zagrywka raczej powinna z biegiem meczu słabnąć, tak jest moje zdanie. No i to był jeden z takich elementów, który przeważył właśnie szale na ich korzyść. Drugi set, wydawało się, że Jastrzębie już Zawiercie ma w garści, można tak powiedzieć, wysokie prowadzenie, a zaczęło trochę pachnieć Piacenzą z drugiego meczu, prawda? Gdzie Piacenza zdołała się trochę zbliżyć, niwelując trochę dużą przewagę. No ale koniec końców Jastrzębie tą partię wygrało, a w trzeciej dość równy start. Pierwszy breakpoint dopiero gdzieś po 10 punkcie, po czym zaczęło się trafianie z zagrywki właśnie Zawiercia, to znaczy Tomasz Fornal został upolowany, tam asy serwisowe chyba Kwolka, Bieńka, Tavaresa, kolejno na właśnie Fornalu. Później coraz to kolejne kłopoty. Szymura celowany, trzymał przyjęcie bardzo dobrze Popiwczak, no ale właśnie jak chodziło o obserwowanie Fornala, Szymurę, no to było sporo kłopotów.
Tak, ale w rozmowie z nami Jakub Popiwczak, które zresztą publikujemy w naszych mediach społecznościowych za chwilę, wskazywał, że liczył na to, że ten mecz rozstrzygnie sportowo, siatkarsko, nie w kontekście zdrowia. I faktycznie przyznał, że nie pękli, dali z siebie maksa fizycznie, to nie była kwestia stricte fizyki, a raczej tego, jak Zawiercie było przygotowane do grania z nimi pod kątem też taktycznym, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że właśnie to Zawiercie, które punkt po punkcie realizowało swój plan, czyli ograniczenie skuteczności Norberta Hubera w ataku.
Pierwszy set Norberta, w drugim secie dostał tylko jedną piłkę bodajże.
Potem próba wyłączenia lewego skrzydła i też z biegiem meczu się udawało. W drugim secie świetny Tomasz Fornal, ale właśnie już od trzeciego seta i w przyjęciu i w ataku zaczął być wyłapywany, czy zaczął pękać w tym zakresie.
Sporo bezpośrednich błędów w wykonaniu Tomka i w przyjęciu, ale też w ataku. W sensie takim, że to nie, że utrzymywał piłkę w grze po stronie Zawiercia, to po prostu po jego zagrania kończyło się to punktami Zawiercia.
Dokładnie tak. I choć nie sposób nie spojrzeć na to, że był dość jeden istotny moment tego meczu, czyli zejście w pierwszym secie Rafała Szymury, który zszedł z jakimś urazem i kontynuował grę, nie wpuszczał za niego Marka Sedlaczeka już w drugim, trzecim, czwartym secie Tener Mendes, ale mimo to był mocno chowany w ataku, więc ten ciężar musiał przejść na pozostałych zawodników, chociaż chyba też w kontekście statystyk meczowych trzeba powiedzieć, że chyba za rzadko wykorzystywany był Jean Potry, bo zagrał znowu kapitalny mecz, 17-26, jeden błąd w czwartym secie w końcówce i raz zablokowany w końcówce trzeciego seta, ale no rozmawialiśmy między sobą i zastanawiało nas to, dlaczego taka niedystrybucja Bena, dlaczego nie jest aż tak mocno Jean wykorzystany.
Koniec końców widzimy, że po 4 setach mamy statystyki, że Patry dostał jako drugi z kolei największą liczbę piłek, bo 31 ataków Tomasz Fornal, 26 Patry, a 21 Rafał Szymura. Generalnie mam wrażenie, że Patry bardzo doceniam jego fantastyczną ostatnią dyspozycję, ale to nie jest rodzaj atakującego, na którym możesz jednoosobowo oprzeć atak, czy po prostu, że jak masz super sytuację, to rozegrasz do kogoś, a wszystko, co jest niewygodne do wystawienia, to możesz wystawić do Patriego. Uważam, że to nie jest ten rozgrywającego i to chyba może to by tłumaczyło Bena Donutiego, dlaczego taka, a nie inna dystrybucja, ale to, co miał, wyglądał fantastycznie. Zastanawialiśmy się, kiedy on się w końcu pomyli, albo kiedy go złapią blokiem. No i powiedziało się, chyba końcówka trzeciego seta bodajże dopiero, pierwszy blok na nim od kilku meczów, bo przecież on wczoraj też bez żadnego błędu, bez żadnego bloku, z Piacenzą nie pamiętam, ale chyba tam z jedna czy dwie może jakieś pomyłki były.
Nie, jeden blok Simona i to wszystko, zero błędów.
No, no właśnie, więc to też jakby świadczy o tym, w jakim jest ostatnio on gazie, no ale dzisiaj Tomasz Fornal najwięcej piłek. Ja to szczerze powiedziawszy rozumiem, też bym pewnie tak to dystrybuował, gdybym kiedykolwiek miał szansę, że no raczej Patryk to nie jest ta pierwsza armata dla Jastrzębskiego Węgla. Wspomniałeś o Norbercie Huberze, właśnie kiepski trochę jego start, bo powiedzieliśmy, że 1-5 w ataku, później w drugim secie jedna tylko piłka. Miałem takie wrażenie, że w drugim secie Huber poczuł wystawę Miguela Tavaresa, że zaczął bardzo dobrze reagować w bloku, pojawiło się kilka bloków w jego wykonaniu, albo jakieś takie wybloki, czy przytrzymywał takie zawiercia, ale koniec końców trochę mi błysku w jego grze zabrakło, mimo tych właśnie momentów. Rafał Szymura, rozmawialiśmy z Kubą Popiwczakiem po tym spotkaniu i powiedział, że w pierwszym secie w przypadku Rafała pojawiły się jakieś kłopoty natury zdrowotnej po prostu i stąd to pojawienie się Marko Sedlaczka na boisku i też pewnie trochę to skomplikowało dystrybucję Donutiemu, bo pewnie więcej by sięgał po Rafała, gdyby on był w pełni dysponowany. Nie był to zły mecz Rafała, nie uważam, że był jakimś słabym punktem Jastrzębia, no ale koniec końców na samym jednym Patrym z tak dysponowaną drużyną zawiercia nie da się po prostu wygrać meczu.
Tak, do tego ten czwarty set i drużyny szły równo, tam chyba po 12, po 13, po czym 5 na 6 zagrywek zepsuło Jastrzębie w takim newralgicznym momencie drugiego seta w środku jego, kiedy to się rozstrzygało. I to taki był chyba moment, który pokazywał, że już będzie bardzo ciężko, bo chcieli wzmocnić zagrywkę, bo dobrze przyjmowało zawiercie, no to wzmocnienie zagrywki doprowadziło do tego, że te błędy się pojawiły. W tym miejscu chciałem powiedzieć, że dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami, że jesteście z nami przez cały ten bardzo intensywny siatkarski tydzień i oczywiście uprzejma prośba o łapkę w górę, o komentarz pod filmem w tym zakresie. Też chciałem podziękować wszystkim, którzy dobrze nam życzą, komentują, którzy z nami się wczoraj widzieli. Było tu wiele osób, Justin, Damian, wszystkie te osoby, dziękujemy Wam bardzo. I teraz po tym miłym akcencie może przejdźmy dalej, bo właśnie końcówka trzeciego setu to był taki moment, który chyba przełamał Jastrzębie, no bo ten drugi set wykonania Jastrzębia był fantastyczny do pewnego momentu, a w trzecim secie szło równo, nawet była przewaga 15-13 za Jastrzębia, po czym trzy asy pod rząd, tak jak mówiłeś, i to chyba był taki moment, w którym to ten monolit Jastrzębia w tym tygodniu widoczny niesamowicie, no bo w tych poprzednich 7 czy 8 setach w trzech spotkaniach to wyglądało bardzo dobrze z ich strony, jeżeli chodzi o neutralizowanie atutów rywali, zaczął pękać.
Wydaje mi się, że jednym z takich myślników w gameplanie Jastrzębia było próba zmęczenia Kwolka, to znaczy bardzo dużo w niego serwowali i chyba to miało celu, że właśnie z czasem może Kwolo zacznie robić jakieś błędy bezpośrednio w przyjęciu albo zacznie szarpać tym przyjęciem, ale to nie nastąpiło, w sensie serwowali w niego i nic, i ciężko bardzo go było złamać, więc to chyba nie wypaliło. Trevor Cleveno raczej jest ciężki do złamania w przyjęciu, podobnie jak Luke Perry, który zagrał kolejne świetne spotkanie, więc te teoretycznie miejsce, gdzie najbardziej może coś skruszyć w zawierciu, dzisiaj zostało nieskruszone, bo oprócz tego, że przyjęcie Bartosza Kwolka przytrzymane, to jeszcze fantastyczna gra w ataku Bartka Kwolka, czego ja się na przykład nie spodziewałem, w sensie nie było realnych argumentów po meczu wczorajszym czy po wcześniejszych, czy w momencie finału Pucharu Polski on się odblokuje tak w ataku, bo dzisiaj naprawdę był fantastyczny.
Właśnie i myślę, że czas przejść do zwycięzców, czyli Gloria Victis, chwała pokonanym, chwała Jastrzębiu za ten bardzo dobry tydzień. Najważniejszy cel z punktu widzenia polskiej siatkówki, o którym też dużo mówiono dzisiaj, zrealizowany awans do półfinału, szanse na wygraną Widzę Mistrzów rosną. Natomiast zawiercie, odpadło z Pucharu C, więc wiadomo było, że jest jedyną drużyną, która tu przyjeżdża, no nie licząc Luku, ale z tych pozostałych, czyli z Warszawy i z Jastrzębia, która miała pełen, powiedzmy, nieduży mikrocykl do zrobienia przed przyjazdem tutaj i widać było od pierwszej piłki wczoraj, że przyjechali po puchar. I co od początku meczu w grze zawiercia się rzuciło ponownie, to jest nieważne, kto serwuje, czy to jest ciut słabiej serwująca Warszawa, czy lepiej wujący Jastrzębie. Oni trzymają przyjęcie. Dzisiaj Kwolek 23 przyjęcia, 61% pozytywnego, 39 perfekcyjnego, bez błędu. Pery 26 przyjęć, 2 błędy, 42 perfekt, 23 perfekt. I Kleveno 16 przyjęć, 1 błąd, 31 pozytywne, 37 perfekcyjne. To są liczby fantastyczne. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Wczoraj Jurek Gładryl 5 asów z Lukiem, dzisiaj 0. 2 asy Patriego, w tym jeden taki techniczny do linii. To też pokazuje, że przy drużynie, która potrafi zagrywać, bo przecież widać to było w Piacenzą, czy widać to było wczoraj z Lukiem, zawiercie pokazało chyba największy atut tej gry i stylu gry Michała Winiarskiego, czyli fantastyczne przyjęcie.
Według mnie, nie patrząc w liczby, przyjęcie zawiercia było taką trochę takim, nie wiem, łukiem na wykresie, można powiedzieć, że super zaczęli przyjmować, ale z czasem trochę to przyjęcie oddalało się od siatki i tu się zaczęło trochę kłopotów Tavaresa, w sensie z takiego trochę właśnie oddalonego przyjęcia od siatki, nie do końca chyba znajdował swojego pewniaka, bo ani w pewnym momencie nie kończył mu Kleveno. Na samym Kwolku też nie da się tego oprzeć. Ciężko było odejść na środek w każdej sytuacji. Też przydział się trochę Karol Butryn i z czasem jednak to zawiercie się trochę poprawiło w przyjęciu, czyli jakby już komfort gry Tavaresa wzrósł i jeszcze to, co jakby doceniam, dorzucam do plusów Miguela w dzisiejszym spotkaniu, to umiejętnie potrafił przykryć trochę Karola Butryna w ataku, bo mam wrażenie, że on miał taki moment już, że trochę pewności się Karol tracił i bardzo fajnie Tavares był w stanie korzystać z innych opcji w ataku, właśnie wyłączając niejako Karola, ale od czasu do czasu oczywiście piłkę dostawał, no ale komfort, czy też taką pomocną dłoń wystawił mu Bartek Kwolek, który właśnie kończył, więc spokojnie można było do niego wystawiać.
Ten drugi set, jak to rozegrał Michał Winiarski, było ciekawe, no bo zaczął zmieniać, zdjął Trevora Kleveno, na moment zejścia Trevora on trzymał przyjęcie, ale w ataku nie istniał. No i zdał podwójną zmianę Michała Kozłowskiego i Damiana Gąsiora, Daniela Gąsiora i to zaskoczyło. Zaskoczyło, w sensie zbliżyło się zawiercie. Tak jak mówiłeś, była szansa, że powtórzy się to niejako mecz z Piacenzą, czyli praktycznie będą w stanie odwrócić przegrany de facto set. No i zastanawialiśmy się, co się wydarzy po tym secie, bo dobrze wyglądał w ataku Trevor, przepraszam, Tibo jak wszedł. No ale czuć było, że to przyjęcie dalej nie jest dobre. No i zaskoczył trener Winiarski, wrócił do Kleveno. I Kleveno trzeci, czwarty set zagrał perfekt.
A czy może nie perfekt, ale nie był taką orszającą na minus dziurą, po prostu tak bym powiedział. W sensie to nie był zawodnik, który był kluczowy w tym spotkaniu. Myślę, że powoli, bo inaczej. MVP tego meczu został Miłor z Niszczą. Myślę, że można by przyznać, nie wiem, dwie nagrody, Bartek Kwolek i Miłor z Niszczą w ten sposób, bym to może rozdzielił. Jeszcze jako trzeci, powiedzmy, do tej statuetki Miguel Tavares, po którym można się było zastanawiać, czy wytrzyma trudy tego turnieju, jako że rok temu nie miał okazji pograć z racji choroby, no to teraz Miguel spisał się świetnie. No i dwóch nieoczywistych bohaterów tego finału. Wczoraj typowaliśmy, że Jastrzębie sięgnie po trofeum, no ale nie wzięliśmy pod uwagę tego, że trochę nam to z logiki nie wyszło po prostu, że nagle taką postacią pierwszoplanową de facto będzie Miłor z Niszczą i Bartek Kwolek z tak odmienioną dyspozycją w ataku. No Miłor z Niszczą, lat już nie będziemy wyliczać, ale przypuszczam, że no raczej się nie spodziewał, że jeszcze mu przyjdzie odbierać nagrodę za MVP po wygranym finale Pucharu Polski. Też plus tutaj dla Miguela, że był w stanie odpowiednio go wykorzystywać w ataku, no ale 6 punktowych bloków.
No tak, i trzeba sobie też powiedzieć jasno i w mojej ocenie to był przykład kompletności szóstki zawiercia w tym turnieju. Bo wczoraj jakbyśmy mieli poszukać liderów, to był Karol Butryn i Mateusz Bieniek. Dzisiaj Bartek Kwolek i Miłosz zniszczył, także no, wszyscy bohaterowie tej pierwszej szóstki pokazali się z kapitalnej strony. Tak, trzeba wyróżnić też komentarz fana łysiącego Gielsaskiej Kępy, tak? Czyli na pewno należy zrobić, nie tweetujemy, tak? Ale zrobić look per appreciation post, czyli ściągany po kapitalnym sezonie w Gdańsku. Na początku, kiedy nie było tego money time, no nie było widać ogromnej różnicy w jakości versus to, co rok temu prezentował Danani, ale z miesiąca na miesiąc Luke się prezentuje coraz lepiej, bo dzisiaj to były często bomby, strefy konfliktu i on te piłki łapał. Był taki moment, że może był trochę zbyt nadpobudliwy, powiedzmy kolokwialnie na boisku, chciał być wszędzie, ale finalnie no, dużo kontr było jednak po jego bardzo dobrych obronach, więc myślę, że decyzja o tym, żeby puścić do Rosji Danoniego, a ściągnąć Luka Perego w kontekście największego sukcesu w historii Zawiercia, myślę, że jak najbardziej się broni.
Ja myślę, że on może trochę padł ofiarą swojego fantastycznego poprzedniego sezonu, to znaczy on przychodząc do Zawiercia nie od początku aż tak błyszczał, ale to nie znaczy, że grał źle. To się po prostu względem tego Luka z poprzedniego sezonu wyglądał nie aż tak dobrze, ale jak tutaj gwiazdka, że mogę się mylić, ale bodajże wyliczył to Piotrek Złoch, że w tym sezonie, licząc od stycznia, Perry jest najlepiej przyjmującym pod względem procentu przyjęcia pozytywnego libero plus lidze, może nawet przyjmującym generalnie bez podziału na pozycję, więc widać, że on styczeń ma już z tą zwyżkującą dyspozycją, a tutaj no, monolit, skała niemalże nierozłamania, to nie jest tak, że ma jakiś wąski wycinek z kuleców w niego bomby i ma to sporo po lewej, po prawej stronie do ogarnięcia po prostu. Myślę tylko dwa błędy bezpośrednio na 26 przyjęć, gdzie Jastrzębie de facto starało się często ryzykować zagrywką, no to był absolutnie świetny występ.
Tak, na naszej konwersacji, którą mamy i też w rozmowach mówiliśmy sobie w trakcie trzeciego seta, że musi dać więcej Karol Butryn, jeżeli ma to paść u Zawiercia. A co zrobił Miguel? Znaczy Karol dawał dużo bardzo w polu zagrywki, to trzeba oddać jak najbardziej. A co zrobił Miguel? Ukrył go. Zaczął dawać mu niewiele piłki w trzecim, czwartym secie. Oparł to o Miłosza Zniszczoła, któremu zaczął dawać więcej piłek w secie trzecim i czwartym.
No i oczywiście... momentach, gdy
tak, dokładnie. I też mówił to w rozmowie ze mną, o tym, jak był zostawiony na pustym bloku po prostu. Miłosz, czytając grę Jastrzębie, spodziewało się, że oni w ogóle tych piłek nie dostaną. Nie będą szły piłki do Miłosza. Tak to się często w lidze. On to zobaczył, wykorzystał i no i te piłki Miłosz kończył. 13 punktów, 6 bloków, 7 na 9 w ataku. To jest myślę, że jeden z najlepszych wyników Miłosza w ostatnich latach. Miguel Tavares, myślę, że mu się też należą słowa uznania, bo były wątpliwości co do jego dyspozycji mentalnej, jeżeli chodzi o ważne spotkania, ale z drugiej strony słusznie zauważano, że rok temu był specyficzny, bo był bardzo specyficznym zawodnikiem, był Uroš Kovačević, jeżeli chodzi o dystrybucję i ilość piłek, które chciałby otrzymywać. No i trzeba powiedzieć sobie jasno, od pierwszej piłki wczoraj Miguel wszedł w ten turniej fenomenalnie. Wczoraj sporo punktów, kilka asów.
Asy serwisowe, jakiś punkt przechodzący, tak. Jakiś blok.
I dzisiaj tak samo. Właściwie w momencie, kiedy miał przyjęcie niezłe, nie dało się złamać side-outu Zawiercia, mimo tego, że w dużej mierze trzeci, dzisiaj czwarty set był wygrany bez prawego skrzydła, mówiąc kolokwialnie, a wczoraj bez tego skrzydła.
To prawda, no jeszcze w tym wszystkim dzisiaj bardzo dobra współpraca z Mateuszem Bieńkiem, to znaczy nie miał aż takiej szerokiej możliwości, żeby dużo do niego grać, ale jak już te piłki do niego posyłał, to i współpraca wygląda bardzo dobrze. Jest piłka tak mega szybko zagrana pod taką już trochę opadającą rękę Mateusza, z których jest w stanie spokojnie, bardzo mocno uderzać, więc ta współpraca z nim wyglądała bardzo dobrze. MVP dla Miłosza Zniszczoła mówi samo jakby za siebie. Też pewna zasługa w tym Miguela, że Kwolek zagrał to tak dobry mecz w ataku, w sensie no przede wszystkim to jest robota Kwola, że się w tym ataku odetkał, tak kolokwialnie mówiąc, no ale ze złych piłek by nie był w stanie tak grać. Więc uważam, że fantastyczne spotkanie Miguela i on też generalnie odżył w tym sezonie, właśnie jak powiedziałeś. Uważam, że to jest efekt po prostu odejścia Uroša Kovačevića z Zawiercia.
Tak, wiem, oni byli zresztą kolegami z pokoju, więc jest ta relacja Miguela i Urosza była dość intensywna. Dwa lata temu prezes Baran uwierzył w Michała Winiarskiego, ściągnął go z Trefla Gdańsk, z klubu, gdzie robił wyniki, szczególnie w Pucharze Polski, bardzo dobre, ale widzę też, no bo zawsze to były ćwierćfinały. No i my też patrzymy na Michała jako kandydata na trenera kadry Polski, więc ta presja na nim w stronę opinii publicznej jest. Przez pewien czas, w kluczowych momentach nie udawało się. Rok temu w Pucharze Polski porażka z Zaksą, chociaż brak Miguela, bez medalu plus ligi. Władze klubu były cierpliwe, powtarzały, że to jest dłuższy projekt. Latem Michałowi wypalił bardzo dobrze turniej kwalifikacyjny i dał Niemcom niespodziewane własne igrzyska. No a tutaj widać było, że przygotował drużynę do maksymalizacji swoich atutów, a przy okazji do grania, które bardzo mi się kojarzy z słowem Winner Ball.
Też wczoraj mówiliśmy o tym też trochę, poświęciliśmy temu trochę czasu po tym meczu z projektem, bo to też kwestia była bardzo dobrej gry w bloku i w obronie, bo to chyba mniej więcej w tym kierunku idą nasze myśli, jak mówimy o Winner Ball, czyli właśnie sfera defensywna. Ja powiedziałem coś takiego, że ja nie przypuszczam, żeby trener Winiarski jakąś wielką presję z tego powodu odczuwał, no ale do tej pory faktycznie tak było, że dał powody albo wymagał cierpliwości po prostu, w sensie jego praca wymagała cierpliwości, żeby do gabloty Zawiercia trafiło pierwsze trofeum, czyli w zeszłym roku trochę niefortunnych wydarzeń, bo niskie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów przez to gra z Zaksą po wyjściu z grupy, w Pucharze Polski ten pech z Miguelem w półfinale, bo nie było Miguela, był Michał Kozłowski, przegrana gra o brąz z Resowią, teraz przegrana w złotym secie Pucharu CF z Resowią, więc tych takich newralgicznych momentów było sporo na niekorzyść Winiarskiego, no ale teraz się, można powiedzieć, zaczyna spłacać, no bo wysoka pozycja w rundzie zasadniczej, wszystko zmierza do tego, że Zawiercie będzie miało komfort grania tych najważniejszych meczów play-off u siebie, do tego jeszcze wygrany Puchar Polski, więc póki co cierpliwość popłaca prezesowi Baranowi.
W ogóle myślę, że zasługuje klub na słowo, ogromne słowa uznania, patrząc na to, jak się rozwija, trafiając do Plus Ligi jako Beniaminek z roku na rok, zyskując coraz to wyższe pozycje w Plus Ligi. Oczywiście były takie sezony, gdzie był blisko awansu do finału, zajęli czwarte miejsce, potem chwilę był pewien dołek, ale konsekwentnie od 3-4 lat ten projekt idzie do przodu pod każdym kątem, bo nie tylko pod kątem sportowym, też organizacyjnym, marketingowym. Myślę, że jest to przykład dla klubów, które wchodzą do ligi, jak dla Luku, przyszłych Beniaminków, jak tę historię w Plus Lidze rozwijać, więc myślę, że uznanie bardzo duże dla klubu jako całego, czyli wszystkich pracowników, administracji klubu, ale też dla sponsorów, którzy w ten projekt uwierzyli. Jestem ciekaw, co się wydarzy w Zawierciu, bo wiem, jak kibice są entuzjastycznie nastawieni, jak bardzo są z drużyną i też po tym, jak są zorganizowani, się spodziewam, że może jakaś mała celebracja, czy nie wiem, czy to pod hotelem w Krakowie, czy też może w Zawierciu, nie wiem, czy też się tego spodziewasz?
W Mixzonie podpytywaliśmy zawodników, czy jaki jest plan na świętowanie i tak naprawdę nikt się tym planem z nami nie podzielił, bo on prawdopodobnie chyba jeszcze do zawodników nie dotarł, czyli tam będzie jakaś na pewno impreza do celebracji tego pucharu zorganizowana, póki co jeszcze planów szczegółowych nie ma, ale koszulki na czas zostały uszyte, także już pierwsza oznaka, że coś dużego dla Zawiercia się wydarzyło, już jest widoczna. Myślę, że tej świętowania na pewno nie zabraknie, ogromna radość graczy Zawiercia, sztabu, uradowany na pewno prezes Baran. No było to widać po prostu, że dla nich to jest duży sukces. Jastrzębie dalej czeka od 2010 roku na zdobycie Pucharu Polski. Może za rok zobaczymy. Póki co trochę może to iść w kierunku, że z Pucharem Challenge już jest Warszawa, z Pucharem Polski jest Zawiercie, Ligę Mistrzów może wygrać Jastrzębie, Puchar CF Resowia, no i Mistrzostwo Polski, nie wiem, jaki jest typ na Mistrzostwo Polski, może w takim razie, no nie, nie wierzę, że Zaksa, ale z jednym trofeum nasza czołówka ma szansę skończyć.
Tak, myślę, że do analizy Pucharu Mistrzostw Polski przejdziemy dalej, bo też mamy pewne plany na przyszłość, o których może ciut zdradzę pod koniec naszego nagrania, do którego się zresztą zbliżamy. Ogromne słowo uznania jeszcze raz dla Miłosza Zniszczyła, żeby to wybrzmiało. Historia hollywoodzka, 24 lata, kiedy debiut w Plus Lidze, 32 lata, kiedy pierwszy raz doszedł do półfinału, jeżeli dobrze pamiętam, w Plus Lidze, 38 lat MVP, mistrzostw Polski, to na oczach selekcjonera Grbicia, może szansa na powołanie do kadry. Oczywiście pół żartem, pół serio, zobaczymy, jaki będzie miał koncept trener Grbić. Natomiast sport nagradza cierpliwość, sport nagradza pracę u podstaw i to jest, myślę, że podsumowanie tego triumfu Alueno CMC Warty Zawiercie, też MVP dla Miłosza Zniszczyła. Przechodząc, Filip, podsumowując jako ten live szerzej na ten turniej cały, 3 spotkania, 10 setów, dzisiaj komplet, rekord widowni, 13,5 tysiąca osób na meczu klubowym, wczoraj pod 9 tysięcy osób. Jakbyś tak szerzej, patrząc na ten turniej, go ocenił?
Jestem zadowolony. Zadowolony jestem z tego, co zobaczyłem sportowo. Nie skończył się po raz pierwszy od 2019 roku finał w 3 setach, tylko oglądaliśmy 4 partie. Wczoraj 2 mecze 3-setowe, ale dobre, w sensie dobrze mi się to oglądało. Było trochę zaciętej siatkówki, więc pod kątem sportowym impreza dowiozła, ale poza sportem samym, też jesteśmy w Tauron Arenie, gdzie dało się odczuć, że gra jest duże trofeum. To nie wyglądało jak podrzędny turniej o, za przeproszeniem, Puchar Wójta, tylko po prostu organizacyjnie wszystko stało na wysokim poziomie, było po prostu dobrej jakości show. 13 tysięcy kibiców, pisał o tym Kamil Składowski już na Twitterze, że to jest kolejny rekord w grze polskich drużyn, także w zasadzie ciężko jakiekolwiek zastrzeżenia mieć.
Tak, jest was setka prawie, to wielki i wielki zaszczyt, że w takim momencie jeszcze korzystacie z naszego z naszej obecności. Prośba ponownie łapki w górę, komentarz pod filmem, bardzo dziękujemy. Czujemy w ogóle dobre momentum, prawda, jeżeli chodzi o nagrywanie. No i z takich planów najbliższych, które chyba możemy zdradzić naszym widzom, za chwilę uruchomimy połączenia do nas, więc będzie szansa też na bardziej interaktywne live. Jeżeli moglibyście skomentować to pod filmem, albo dzisiaj tu w komentarzu, czy jesteście fanami takiego rozwiązania, no to...
Połączeń, czyli jakby precyzując, że będzie można się do nas dodzwonić podczas transmisji, także tak to, taki jest plan.
Tak, jest taki plan na bardziej format interaktywny, no i myślimy o tym, żeby przejść na niektóre nagrania na format studyjny i to jest założenie na najbliższy czas, więc reasumując, myślę, że trzeba pochwalić tutaj organizatorów za to, jak ten puchar ma oprawę, sporo sponsorów, jest to godne pokazanie w tej chwili z pozycji polskiej siatkówki, są pewne rzeczy do poprawienia, myślę, że po sezonie będą takie momenty, żeby zanalizować sobie ten sezon pod kątem terminarza, organizacji, poszukać pewnych usprawnień, bo takie ewidentnie są i trzeba o tym jasno mówić, natomiast kiedy jest czas, żeby chwalić, to trzeba chwalić, bo to wyglądało bardzo profesjonalnie, solidnie, bardzo ciekawa oprawa, ogromna liczba widzów, więc myślę, że święto polskiej siatkówki w Krakowie, które powinny być kontynuowane.
Nie mam nic do dodania w tym temacie, także będziemy kończyć 30 minut, za chwilę nam wybije naszej transmisji podsumowującej Puchar Polski 2024. Tym zakończymy naszą pracę w krakowskiej Tauron Arenie. Dziękujemy wam za waszą obecność. To, co jeszcze z naszej strony się pojawi, to pomeczowe rozmowy po dzisiejszym finale. Rozmawialiśmy z Jakubem Czakiem. Rozmawiałeś, Kuba, z Trevorem Klewno,
z Miguelem Tavaresem.
Tak jest. I mamy jeszcze rozmowę z Mateuszem Bieńkiem, więc sukcesywnie będziemy się kierować w kierunku naszych domów. Ty, Kuba, wrócisz do Warszawy, ja wrócę do Rzeszowa, ale gdzieś w międzyczasie postaramy się jeszcze te rozmowy wam udostępnić, także jeszcze się coś od nas pojawi. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za obecność. Jeszcze raz gratulujemy Auronowi, CMC, Warcie, Zawiercie, zdobycia Pucharu Polski. Wielkie gratulacje za występ dla Miłosza Zniszczoła, za MVP, a też dla każdego gracza Zawiercia. Bardzo duży sukces. Gratulacje.
Bardzo dziękuję ślicznie. Dziękuję, Filip, za tę obecność tutaj w Krakowie, za ten wspólny czas. Dziękuję wszystkim, którymi się widzieliśmy. Dziękujemy za akredytację, dziękujemy za stały rozwój, głównie sobie. No i czekamy na więcej, bo coraz więcej dobrego grania, a już się też sezon letni zbliża. Najważniejszy jest stojącymi krokami. Trzymajcie kciuki za polskie drużyny, oglądajcie siatkówkę, bądźcie z nami, dawajcie znać znajomym, bo dla nas to jest fantastyczna przygoda móc z wami. Dziękujemy bardzo.
Podłączam się do podziękowań. Trzymajcie się. Cześć.